Do powiedzenia. Do powiedzenia. Do powiedzenia. Do powiedzenia. Moje linie zachowują się, walczą, migrują. Mówi o swoich wczesnych wprawdzie pracach, ale właściwie do dziś jej twórczość taka właśnie jest. Wyrasta z punktów zwrotnych, z historii, z doświadczeń. A w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie możemy oglądać przekrojową wystawę związaną z twórczością naszej bohaterki. Wystawę odwiedziła już dr Edyta Frelich. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Byłaś pod takim wrażeniem, nie wiem, czy samej osobowości, czy twórczości, czy może pewnego zjawiska, że postanowiłaś po raz pierwszy sięgnąć do życia i twórczości artystki, którą mamy na wyciągnięcie ręki, najbardziej nam współczesnej.
Pierwszy raz rozmawiamy o kimś, kogo dzieła możemy zobaczyć. Pod wrażeniem również dlatego, że osoba, z którą byłam na wystawie, bardzo się ze mną nie zgadzała i spieraliśmy się o zasadność całej koncepcji twórczości Julie Meretu.
Ta twórczość właściwie niemal cały czas, poza nielicznymi wyjątkami, jest twórczością abstrakcyjną. Spróbujmy ją w takim razie na początek, jeśli pozwolisz, osadzić w abstrakcji. Czy abstrakcja dziś ma się dobrze?
No właśnie, to jest pytanie, które całkiem niedawno zadano w jednym ze znanych pism poświęconych sztuce amerykańskiej. To była ankieta, którą przeprowadzono pośród krytyków sztuki, historyków oraz artystów różnych pokoleń. Ankieta powielała pytania już zadane pod koniec lat 50. przez Irvinga Sandlera, autora Triumfu Malarstwa Amerykańskiego. On wtedy pytał, czy istnieje nowa akademia. Bo abstrakcja w latach po II wojnie światowej w Stanach Zjednoczonych urosła do rangi akademii, w tym sensie metaforycznym, nie w sensie XVII-wiecznych akademii finansowanych przez państwo, czy też nie w sensie akademii rozumianej jako jedynej słusznej doktryny, tak jak w Związku Radzieckim socrealizm, ale jednak akademii metafory, która mówi o tym, że abstrakcja jest najwyższą formą sztuki, jest tym logicznym rozwojem malarstwa i znamy te wszystkie hasła Greenberga, Harolda Rosenberga, którzy upierali się przy tym, że malarstwo powinno być pozbawione narracji, pozbawione treści, które są związane ze światem rzeczywistym. I to pytanie powraca cały czas i bardzo ciekawe odpowiedzi są w tej nowej odsłonie tej ankiety. Bowiem pośród pytań o kondycję abstrakcji, o to, czy nadal istnieje żelazna kurtyna między przedstawieniem a abstrakcją, pojawia się również pytanie o to, czy nadal istnieje awangarda. I pojawiają się niezwykle ciekawe odpowiedzi. Jeśli chodzi o samą abstrakcję, to oczywiście ona nie znika, mimo że w latach 60. i 70. następuje takie rozwarstwienie metod i sposobów działań artystycznych. Pojawia się performance, konceptualizm, instalacje, sztuka ziemi. Jest odejście od malarstwa abstrakcyjnego. Tam jeszcze się jakimiś ostatnimi sposobami artyści trzymają tego, ale jest to już tak wyzyskany teren, że szuka się nowych form wypowiedzi. A w którymś momencie, na początku XXI wieku, znowu jest bardzo dużo dzieł abstrakcyjnych, krytykowanych zresztą przez co uważniejszych obserwatorów. Jeden z nich nawet w 2014 roku proponuje taki termin zombie formalizmu. To znaczy mówi o artystach, którzy tak naśladują te gesty pierwszej awangardy, czy powojennej awangardy, nie pierwszej, abstrakcyjnej w Stanach Zjednoczonych, że to się staje manierystyczne, puste, jest tylko gestem, a być może taką wyrachowaną metodą na sprzedaż, więc jest to też krytyka rynku sztuki, i nie niesie za sobą tego oryginalnego zrywu takiego, który ma zmienić, ma być rewolucyjny, ma być nową propozycją. Jest tylko manierystycznym powielaniem gestów. I to jest czas, mówię, to jest po pierwszej dekadzie XXI wieku, a wtedy nasza bohaterka już odnosi pierwsze sukcesy. Więc to jest jedno ryzykowne pole, że ona proponuje abstrakcję właśnie w takim wyzyskanym momencie. No a druga rzecz, czy istnieje awangarda? Trudno mówić o awangardzie dzisiaj w tym takim znaczeniu pierwotnym, ale pośród odpowiedzi w tej ostatniej ankiecie, o której wspominam, pojawia się też myśl, że dzisiaj awangarda to są głosy marginalizowane, głosy wykluczone z kanonu. Głosy, które nie miały miejsca w historii sztuki. Ja zresztą przyniosłam dosyć świeżą publikację Globalna abstrakcja, gdzie jest zupełnie inne podejście do historii abstrakcji, nie tylko skoncentrowane na świecie zachodu, nie tylko Europa, nie tylko Stany Zjednoczone, ale zarówno cały świat, jak i różne momenty w historii. No, wiemy, że trudno mówić tak naprawdę o narodzinach abstrakcji. Abstrakcja była z nami zawsze. I Julie Meret tu sytuuje się właśnie na tym terenie, ale dodatkowo, co jest ciekawe, skoro nową awangardą jest głos marginalizowany, więc najczęściej w przypadku sztuki amerykańskiej, o której dzisiaj rozmawiamy, no to będą czarni, rdzenni kobiety. Oni posługują się abstrakcją dosyć rzadko. Najbardziej kojarzy nam się ten głos tożsamościowy, rasowy z malarstwem przedstawiającym, ze sztuką konceptualną. Ja przyniosłam tutaj katalog z 2006 roku ze wspaniałej wystawy przygotowanej przez Zachętę, Czarny alfabet. Do tej wystawy zaproszono młode pokolenie twórców afroamerykańskich i wystarczy przejrzeć strony tego katalogu, żeby zobaczyć, że nie znajdujemy tutaj abstrakcji. Przepiękna wystawa. Wiele osób zresztą zaprzyjaźnionych z Julie Meret. Julie Meret tutaj nie było. Nie było też na tej wystawie niejakiego Jacka Whittena, którego też abstrakcjonisty, też afroamerykanina urodzonego w Alabamie w czasach segregacji, którego wielka, wspaniała retrospektywa właśnie skończyła się w MoMie w Nowym Jorku. I on też był krytykowany przez przeciwników za to, że odnosi się do kwestii rasy, wojny, miłości, jazzu, w abstrakcji.
Julie Meret tu po ten język abstrakcji sięgnęła bardzo szybko, chociaż w jej twórczości pojawiają się także figuratywne prace, o czym pewnie za chwilę wspomnisz. Ale skoro już mówimy o kolorze skóry, o tożsamości, to spróbujmy w tej przestrzeni usytuować naszą bohaterkę, bo przecież Julie Meret tu ma korzenie etiopskie, amerykańskie, żydowskie, polskie. Przynajmniej o tych wie na razie.
Litewskie.
Tak, bo babka była jeszcze prababka była z Litwy. Bardzo dużo czasu poświęcała, kiedy przyjechała do Polski na wystawę w Muzeum Sztuki Nowoczesnej, na szukanie swoich polskich korzeni. Czy to jest obecne w jej sztuce, ta wielokulturowość?
Bardzo obecne. To jest sztuka, która stara się ogarnąć wszystko. Brzmi to dziwnie, ale jest to sztuka nasycona wszelkimi śladami zarówno życiorysu, jak i życiorysu artystki, jak i w ogóle wydarzeń na świecie, jak i historii sztuki. No, ona stara się tam wstawić wszystko, a jednocześnie jest w tym jakiś taki gest modernistyczny. Ona zresztą często mówi, jak fascynują ją te pierwsze ruchy awangardowe, pierwsze ruchy modernistyczne. Abstrakcji w zasadzie jest wierna od początku. Ona czuje, że to jest to. Urodziła się w 1970 roku w Etiopii, w Addis Abebie. Jej ojciec jest etiopskim profesorem geografii ekonomicznej, a matka, Amerykanka, to właśnie ta osoba, która ma korzenie polskie. I faktycznie kurator wystawy tej warszawskiej, Szymon Żydek, mówi o tym, jak dużą część pobytu artystki w Polsce poświęcili na badanie tych źródeł. I co ciekawe bardzo jest, ona włącza te narracje również do swojej sztuki w takim sensie, że na wystawie możemy zobaczyć oddzielny pokój, który przedstawia chronologię, ona to nazywa atlasem duchologicznym, jest to jakaś taka chronologia nawiedzeń z przeszłości. Jest to nagromadzenie wszelakich artefaktów, niezwykle fascynująca część wystawy, bo znajdujemy tam okładki gazet przedstawiające istotne wydarzenia, czy też postacie z różnych okresów przesileń na całym świecie. Jest bardzo dużo Afryki, są Stany Zjednoczone, jest też Piotrków Trybunalski, z którego pochodzi pradziadek artystki o nazwisku Dychtwald.
Z tym Piotrkowem to chyba nie tak do końca. W 100% tam należy postawić pilineskę, dlatego że ona sama mówi, że jej przodkowie opuścili Polskę w ubiegłym stuleciu z miejsca pomiędzy Jeżowem, Brzezinami i Piotrkowem Trybunalskim, więc to prawdopodobnie była jakaś wieś w ogóle zapomniana już.
Tak, i ona się w ogóle porusza, szuka tych tropów i w Łodzi, i w Skierniewicach. Więc oczywiście, no wiemy, jak zaplątana jest historia, ale powrócę jeszcze do tej sekcji chronologicznej, bo ona mi troszeczkę przypomina pewną ważną postać z amerykańskiej sztuki. Obok tych wspaniałych, wielkich historycznych wydarzeń, które ilustrują te różne artefakty zgromadzone tam, są też zabawki z dzieciństwa Meretu, są jakieś kamyczki znalezione na plaży. Ona miesza różne porządki, co również charakteryzuje jej sztukę. A na ścianie możemy przeczytać no, taki biogram podzielony na daty. I to mi przypomniało chronologię, którą przygotował Ed Reinhardt. On też stworzył taką właśnie chronologię swojego życia, która jest ułożona datami. Tyle, że u Reinharda zaczyna się to wszystko w 1913 roku, czyli wtedy, kiedy się urodził, co według niego oczywiście nie jest przypadkiem, bo to jest rok, w którym jest największa wystawa sztuki nowoczesnej w Nowym Jorku, pierwsza, która skandalizuje Armory Show. To jest okres zaraz potem, 14 rok, okres ważnych wydarzeń również w sztuce, Malewicz, Mondrian, i on to wszystko umieszcza w tej chronologii, sytuując siebie pomiędzy. Meretu zaczyna swoją chronologię dużo wcześniej, już w 1905 roku, właśnie wtedy, kiedy jej dziadek przyjeżdża do Stanów Zjednoczonych. Ale umieszcza też tam 1930, otwarcie MoMA, umieszcza różne wydarzenia związane z wojnami. I to są wydarzenia z całego świata. To nie tylko Europa i Stany Zjednoczone, ale jest tam też i Pakistan, i Palestyna, i pierwsza wojna izraelsko-arabska, i początek czystek etnicznych, co pokazuje, jak bardzo zakorzeniona jest ona w tym globalnym świecie niepokojów, wydarzeń, które zmieniają losy zwykłych ludzi, ale nas wszystkich, bo jakby jej idea i to, co ona proponuje w swoich obrazach, to jest, jak bardzo wszystko się łączy. Nie jesteśmy oddzielnymi bytami.
I nie jesteśmy też bardzo jednoznaczni, bo dodajmy, że mogłoby się nam wydawać, że rodzina, przodkowie Meretu to są osoby pokrzywdzone, no bo tak muszą uciekać z Etiopii. Wcześniej jej polska matka ucieka z Polski, ale wśród jej amerykańskich przodków są z kolei osoby, które są sprawcami przemocy.
Tak, z Virginii.
Tak, ci z Virginii. W związku z tym tam to rzeczywiście jest bardzo duża mieszanina. Tak.
No i dla niej to jest istotne, co nosimy w sobie. Ta duchologia, która pojawia się w tytule wystawy, wariacje duchologiczne, na pewno wiąże się właśnie z tymi wszystkimi śladami, które mamy wpisane niejako w nasze DNA i pokazuje, jak bardzo to jest zagmatwane.
To jak ta przeszłość mieści się w jej pracy?
To jest bardzo ciekawe. Ona, tak jak mówię, jest bardzo nasycona ideą modernizmu. Jej rodzice to są bardzo nowocześni ludzie. Oni się bardzo szybko angażują w ruch praw obywatelskich. Przybywają do Stanów Zjednoczonych w 1974 roku, jak artystka ma 4 latka. Matka jest nauczycielką w szkole Montessori, czyli też metoda bardzo taka nowoczesna. I jest to okres wiary w możliwość stworzenia nowego świata. Jakaś taka energia panuje. Rodzice są mieszanym małżeństwem, co jest ryzykowne. Oni przyjeżdżają do Stanów zaledwie rok po zniesieniu praw zakazujących taką sytuację. Wychowuje się Meretu w East Lansing w Michigan. Jest to uniwersyteckie miasteczko, niby nic takiego, ale też bardzo nowoczesne, bo to jest uniwersytet typu land grant, czyli taki, gdzie państwo daje pieniądze na uniwersytet, na ziemię i jest zainteresowane tym, żeby lokalne rolnictwo czerpało z najnowszych osiągnięć, z najnowszych badań. Ojciec bardzo często jeździ do Detroit w związku z załatwianiem papierów naturalizacyjnych i w Detroit jest wspaniały instytut sztuki, w którym Meretu patrzy na olbrzymie murale Diego Rivery, polityczne, sławiące klasę robotniczą, a nie tych, którzy dają tę pracę. Ona nasiąka tymi pomysłami od początku i nie może być apolityczna, tak jak chciał Harold Rosenberg, który mówił, że sztuka abstrakcyjna jest wyzwoleniem od obowiązku mówienia o polityce, moralności czy nawet estetyce. Więc ona jest tym nasycona, również tym sposobem myślenia rodziców, ojca szczególnie, który bada procesy ekonomiczne, dlaczego pada przemysł, dlaczego społeczność się przenosi, dlaczego biali uciekają z miasta, dlaczego tak się dzieje. Więc jest to z jednej strony i te wielkie murale Diego Rivery, ja specjalnie to podkreślam, bo skala niektórych obrazów Meretu jest naprawdę monumentalna. A z drugiej strony jeżdżą do Chicago, gdzie ona patrzy na impresjonizm, na te pierwsze takie sygnały XIX-wieczne, że można inaczej. Też zapowiedzi prekursorzy modernizmu. Więc jest tym nasycona. I studiuje w East Lansing, jest to tradycyjna edukacja, ale uczy się bardzo solidnie różnych metod, na które jako studenci wszyscy kręcą nosem, jak opowiada, bo na przykład uczy się akwaforty, ale potem, kiedy zaczyna kreślarskim pisakiem rysować różne kształty, które zamienią się w mapy, no to zdaje sobie sprawę, jak bardzo jest to związane z tym rysowaniem igłą po metalowej płytce w akwaforcie. Zaczyna rozwijać skrzydła. Jedzie w którymś momencie do Senegalu na rok i tam bardziej niż, to są studia, bardziej niż sama nauka warsztatu artystycznego, ją inspiruje właśnie historia Afryki, historia negritude, czyli tej dumy z afrykańskości, która rozwija się jeszcze w latach 30. XX wieku w Paryżu. Ona bardzo to chłonie i jest to artystka, która absolutnie jest na bieżąco ze wszystkim, co się dzieje w świecie polityki, klimatu, technologii. Jest też kimś, kto operuje pomiędzy właśnie tym optymizmem, tą nadzieją na lepsze jutro, tym takim utopijnym myśleniem, a rozczarowaniem, dystopią i tym, jak sprawy idą nie tak, jak byśmy chcieli. Tak jak dla niej rozczarowaniem jest niespełniona obietnica wiosny arabskiej. Czy to, co się dzieje dookoła. Ona zresztą bardzo chętnie mówi o swoich pierwszych pracach z początku XX wieku, które sama nazywa naiwnymi, bo one wykazują tę wiarę w możliwość innego jutra.
To są te prace oparte na systemie współrzędnych kartezjańskich?
Tak, to znaczy, od czego ona zaczyna? Ona, też jest to nietypowe, że ona malarstwo łączy z rysunkiem. Ponieważ dużo jeździ na przykład do Meksyku, rysuje w szkicowniku, no nie ma możliwości malowania, więc rysuje w szkicowniku tym cienkopisem kreślarskim i zaczyna zauważać, że znaki, które najpierw nic nie znaczą, w momencie, kiedy znajdują się w towarzystwie innych znaków, zaczynają migrować, zaczynają nabierać znaczenia poprzez zbiorowiska, zaczynają przypominać mapy. Są to oczywiście takie mapy spekulatywne, mapy wymyślone. Pewnie nie widać tego dobrze, ale nawet jak pojedziemy do Warszawy i popatrzymy na te prace w pierwszych salach otwierających, bo wystawa jest chronologiczna, to widać o co chodzi. Więc jest najpierw intuicja i przypadek, próba zrozumienia, jak te znaki funkcjonują, ale co jest ciekawe, przecież mapa... Z jednej strony mówisz o kartezjańskim uporządkowaniu świata, no bo przecież to jest skala, matematyka, wyliczenie, precyzja, ale z drugiej strony, czyż mapa nie jest abstrakcją? Mapa jest abstrakcją. O kartografach pisze Borges w takim świetnym opowiadaniu o ścisłości w nauce, gdzie mówi wprost, że żeby zrobić dokładną mapę, która odzwierciedla świat, to trzeba zrobić ją jeden do jeden. Albo Mandelbrot, który zastanawia się, jak długie jest wybrzeże Wielkiej Brytanii, i wynik tego zastanawiania się jest taki, że nie ma obiektywnej odpowiedzi. Nie ma na to pytanie obiektywnej odpowiedzi, bo długość się zmienia w zależności od skali. To jest nieograniczone. Nie ma jakby precyzja pomiaru, nie ma tutaj nic do rzeczy. Te intuicyjne rysowanie Meretu i niemal kartezjańskie metody podporządkowania przestrzeni tworzą bardzo ciekawe napięcia, bo patrzymy na taki obraz, na którym mamy jednocześnie jakieś mapowanie, później tam wkroczy architektura, czyli rysunki takie zaznaczające różne architektoniczne obiekty, a jednocześnie na to nałożony jest taki ekspresjonistyczny, abstrakcyjny, malarski gest. Ona zresztą tę fakturę buduje na różne sposoby. Bardzo ciekawy sposób polega na tym, że w niektórych obrazach, właśnie w tych wcześniejszych, ona nakłada na siebie warstwy folii mylar. Im więcej tych warstw, mniej to jest przeźroczyste. I na każdej z tych warstw jest zaznaczona jakiś element tej opowieści malarskiej, tego języka wizualnego. I znowu wiąże się tutaj z tym cała historia. Mnie przychodzi na myśl Jasper Johns, który jeszcze w latach 50. zaczął stosować taką technikę enkaustyczną. To jest pigment malowany z woskiem, który jest przeźroczysty, prześwitujący, i z daleka nie widać tego prześwitu, ale kiedy zbliżymy się do obrazu, dokładnie tak jak u Meretu, zaczynają te warstwy spod spodu mówić do nas, bo okazuje się, że tam też są treści.
To, że to są takie duże dzieła, to jest zmuszenie nas do tego, żebyśmy wędrowali przed tym dziełem.
Tak.
Bo nie sposób jest przyjrzeć się dokładnie ani poszczególnym elementom, ani całości, jeśli nie będziemy zmieniać perspektywy.
Tak. I ona jest tego świadoma, ona nas do tego zaprasza. Ona chce, żeby malarstwo wywoływało w nas uczucia pozornie sprzeczne. Bo z jednej strony skala i ta energia i ten rozmach mają nas jakoś tak objąć. Jest to sztuka niemal imersyjna. A z drugiej strony, kiedy zbliżamy się do obrazu, który jest olbrzymi, i przesuwamy nasz wzrok po nim, tworzy się jakieś takie bardziej filmowe doznanie, gdzie obraz się zmienia, a w dodatku my możemy ten obraz czytać, no bo on okazuje się w tych dalszych planach jest nasycony różnymi treściami, które wcale nie są takie oczywiste. Ona buduje w którymś momencie, też wpada na to przez przypadek, pracuje w pracowni Houston, zaprojektowanej przez Missa van der Rohe, i jest tam mnóstwo publikacji z jego projektami, i ona wpada na pomysł, kseruje sobie te projekty architekta i rzutnikiem rzuca je po prostu na powierzchnię obrazu i zaczyna rysować. Te pierwsze wielkie obrazy, kiedy ona jeszcze pracuje bez asystentów i asystentek, bo teraz ma już wielu pomocników, pracuje na dźwigu, przy tej skali jest to konieczne, ale na początku te pierwsze wieloskalowe obrazy, praca nad nimi trwa rok. Jest bardzo skomplikowanym, długotrwałym procesem. To nie jest szybkie, spontaniczne, tak jak u Frankenthaler czy Louisa Morrisa, którego zresztą dobrze Meret uznała jeszcze z East Lansing, bo tam jego obrazy można było oglądać. To nie jest to, to nie jest natychmiastowe, to, chociaż nie możemy powiedzieć, że nie jest spontaniczne. Ona miesza właśnie te konceptualizacje tej przestrzeni czy tej powierzchni obrazu, gdzie planuje i rysuje, z jednoczesnym, późniejszym klapaniem. No na wszelkie sposoby ona tworzy te malarskie, bardziej malarskie elementy obrazu. I bardzo dużo, tak zaczęłaś od cytatu, w którym Meretu mówi o tym, jak znaki ze sobą walczą, tak?
Tak, migrują, walczą.
Migrują. Tak, i ona, to jest bardzo ciekawe, bo ona myśli o każdym obrazie jak o nieustannej bitwie. I interesuje ją, jak poszczególne fragmenty obrazu potrafią się zbuntować. To są słowa Meretu. I faktycznie w tych wielkich przedstawieniach mamy wrażenie jakiegoś wybuchu, jakiegoś wiru. Przypomina to rysunki Da Vinci, Leonarda Da Vinci z początku XVI wieku, gdzie potopy, spiętrzone chmury, tornada, pojawiają się wiry wody, prawda? Powietrze splatające ze sobą różne elementy, przedstawiające obrazy świata jako pierwotny chaos. Meretum mówi na przykład o takim obrazie Albrechta Altdorfera, namawiamy do zobaczenia, bitwa Aleksandra Wielkiego z Persami pod Issos z początku XVI wieku, w starej pinakotece w Monachium można to zobaczyć. Obraz jest niezwykły, przedstawia starcie zbrojne podczas wojny z Persami Aleksandra Macedońskiego i są tam niezliczone warstwy bitwy na ziemi, żołnierze, tak jak te kreseczki w obrazach Meretu, tak jak te znaki, które właśnie ze sobą walczą i się przesuwają. Widać też na tamtym obrazie daleki horyzont. I na niebie są elementy naturalnej takiej wzniosłości splatające się z przemocą. To absolutnie fascynuje Meretu. Ona interesuje się tym, jak te konstrukcje przeszłości nadal kształtują i pouczają świat i czy możemy spojrzeć w przeszłość i się czegoś nauczyć. I tu przychodzimy do tego, jak ważne te wiry i wydarzenia, te wiry i te katastrofy są w myśli Waltera Benjamina, który też pojawia się w myśleniu Meretu. Ona o tym mówi. Akurat otworzyłaś katalog, tak, na anielskiej stronie, bo jest to, znaczy tytuł nie sugeruje anioła, chociaż mówi o byciu wyżej. O byciu wyżej. To jest około 2013 roku. To jest czas, kiedy w świecie następuje takie wyraźne przesunięcie związane z tym, co się dzieje w polityce. Wojna domowa w Syrii, arabska wiosna, huragan Sandy, narodziny ruchu Black Lives Matter. A jednocześnie Meretu proponuje coś takiego, gdzie odchodzi od tego precyzyjnego rysunku, pojawia się gest, jakiś taki ślad, nacisk ręki, rozmazanie, uderzenie i już nie pamiętam, kto któryś redaktor, który prowadzi rozmowę z Meretu, mówi, że kojarzy mu się to z takim obrazem, monotypią Paula Klee, Angelus Novus, ulubionym, niedużym dziełem, które posiadał właśnie Walter Benjamin. Walter Benjamin uważał, że ta rycina przedstawia anioła, który wygląda tak, jakby zamierzał się oddalić, pozwolisz, że zacytuję, oddalić od czegoś, w czym zatopił spojrzenie. Ma szeroko rozwarte oczy, otwarte usta, rozpostarte skrzydła. Tak zapewne wygląda anioł historii. Oblicze zwrócił ku przeszłości. Tam, gdzie przed nami pojawia się łańcuch zdarzeń, on widzi jedną wieczną katastrofę, która nieprzerwanie mnoży piętrzące się ruiny i ciska mu je pod stopy. Chciałby się pewnie zatrzymać, zbudzić pomarłych, poskładać szczątki zasielające pobojowisko. Lecz od raju wieje wicher. Zaplątał mu się w skrzydłach, a tak jest potężny, że anioł nie potrafi ich złożyć. Wicher ten niepowstrzymanie gna go ku przyszłości, do której zwrócony jest plecami, podczas gdy przed nim aż po niebo wyrasta zwalisko ruin. To, co nazywamy postępem, to właśnie ten wicher. I to jest to, ten wicher, ta katastrofa, która pojawia się u Meretu. Ona mówi, że ona czyta Benjamina. Nawet jak pomyślimy o tytule wystawy warszawskiej, która zresztą nie jest premierą, bo ona już wcześniej była prezentowana w galerii w Niemczech, tam pojawia się hasło Kairos. Starożytne greckie pojęcie, które mówi o sprzyjającym momencie, o takim właściwym czasie.
Takim punkcie zwrotnym.
Punkcie zwrotnym. To jest coś innego od chronosu, od naszego czasu, tak jak my po prostu go rozumiemy i przeżywamy. Chronos przestaje istnieć, natomiast jest ten punkt zwrotny. Bardzo wspaniale to tłumaczy Adam Lipszyc, specjalista od Waltera Benjamina, który mówi właśnie o tym znaczeniu chronosu już w tej takiej bardziej sekularyzowanej wersji. On mówi o fałdzie czasu, zwykłego czasu, jakimś takim przesunięciu, nagle synchronicznym z czymś, co działo się w przeszłości, że my teraz nagle dostrzegamy to, patrząc w przeszłość, czego nie widzieli wówczas ludzie, czy kolejne pokolenia. I my dopiero z perspektywy upływu czasu, ale też konstelacji różnych sytuacji, które wpływają na to, jak myślimy, jesteśmy w stanie dostrzec coś, czego nie widzieliśmy wtedy. Tu ja nie mówię o takim prostym powtarzaniu się historii, chociaż tak nam myśl biegnie. To jest nawet coś głębszego. Nagle rozumiemy, na czym polegały te przegapione szanse, te niespełnione nadzieje. Nagle rozumiemy, o co chodzi. I to jest bardzo bliskie znowu meretu. Ale pojawia się pytanie, no czy ona nie próbuje za dużo włożyć w tę abstrakcję? I to jest jeden z zarzutów, który się pojawia ze strony krytyki artystki, no bo uważa się, że nie zawsze to jest przekonujące, że to, że ona podkreśla, jak istotna jest niewiedza jako forma wiedzy tak naprawdę, no bo przecież to wszystko, o czym opowiadam, ta wielka ilość słów, która pojawia się w tej audycji, wcale nie znaczy, że my to tak naprawdę w tym obrazie widzimy. I dlaczego ten obraz wymaga tylu słów? Więc to jest takie ciekawe pytanie i można by się tutaj spierać, ale przecież to właśnie z narodzinami abstrakcji pojawiło się najwięcej pisarstwa artystów, najwięcej manifestów, najwięcej tłumaczeń, o co chodzi. No bo jest to ta sfera pomiędzy, ta sfera, która nie jest oczywista, którą czujemy, którą intuicyjnie jakoś jesteśmy w stanie odczuć, ale nie znajdujemy języka, który pozwoliłby nam o tym mówić. I Meret tu bardzo często mówi o tym braku języka, zarówno języka wizualnego, jak i werbalnego. Ją bardzo interesują na przykład neologizmy. Ona tworzy neologizmy zarówno w tytułach, jak i za neologizm uważa te różne formy malarskie, kreślarskie, również fotograficzne w ostatnich dziełach, które splata razem, tworząc właśnie neologizmy. No ale też podkreśla, że przecież na tym polega działanie artystyczne. Co innego robił Vermeer, Goya czy Velázquez? Oni też patrzyli na tych, którzy byli przed nimi i czerpali z tych osiągnięć.
Z jednej strony tak bardzo wiele słów tłumaczących kropki, kreski i pociągnięcia pędzla, ale z drugiej strony ta cielesność w odbiorze sztuki Meretu no nie wymaga tej wiedzy. A czy ty pojechałaś na tę wystawę mając już wiedzę na temat artystki głęboką, czy też zmierzyłaś się właśnie z nią?
Nie, ja nie powiem, że głęboką, ale znałam Meretu. Oto jest nazwisko duże. Ona, teraz też pytanie, czy wylansowana, bo modna, czy naprawdę zasłużenie. Ja jestem za tym, że zasłużenie. Ona już po 25 latach pracy miała wielkie retrospektywne wystawy w największych galeriach świata. Ona pojawiła się 2 lata temu w Wenecji. Nie, co prawda nie reprezentowała pawilonu amerykańskiego, ale jej prace, właśnie ten katalog przed tobą pochodzi z tej wystawy. Ona, jej wielka obraz, mówię o tym o instalacji, bo składa, jak o instalacji, bo składa się z tylu warstw, ale jest to obraz, można zobaczyć w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w San Francisco. To nie jest tak, że jej nie było. Ona w zasadzie od początku XXI wieku jest prezentowana przez największe galerie. Natomiast ja pierwszy raz mogłam zobaczyć taką opowieść bardziej chronologiczną, gdzie zebrane są dzieła powstające jeszcze w latach 90., te takie różne rysunki, gdzie znaki zaczynają żyć, maszerować i migrować. I często te znaki też już są inspirowane fotografią. Poprzez te wielkie wybuchowe dzieła, które w swoich dolnych warstwach mają rysunki architektoniczne, po najnowsze prace, które są niemal przeźroczyste.
To te ukraińskie.
Są tam też i ukraińskie, ale nie tylko, bo no, pojawiają się znowu zdjęcia, inspirują ją zdjęcia z różnych sytuacji, z różnych protestów, marsz suprematystów, czy protesty związane z zabijaniem czarnych, ale też właśnie wojna w Ukrainie. I ona stosuje niezwykłą technikę zarówno prezentacji samego dzieła, bo możemy dzieło oglądać z dwóch stron, jak i tworzenia tego dzieła, no bo jak stworzyć obraz, który jest obrazem prześwitującym. My stojąc, on jest zawieszony w takich, tak, w takich metalowych ramach, które są unieruchomione i stoją niczym figury na środku sali, ale jednocześnie my widzimy, one są takie nie do końca nieprześwitujące. I widzimy osoby, które przechodzą z tyłu, widzimy jak zmienia się kolor, widzimy jak zmienia się nasycenie, zarówno światłem, one świecą. Niezwykle ciekawy projekt, który znowu ma źródło w bardzo konkretnych fotografiach, w bardzo konkretnych przedstawieniach, ale nie chodzi tutaj o fotografowanie i przedstawianie tego jeden do jednego. Chodzi o emocje, które się będą z tym wiązały.
Zwłaszcza, że ona zaciemnia te postacie i te sytuacje.
Tak.
Tak naprawdę tylko ona w końcu
tylko
wie,
ona wie i chyba, że przeczytamy sobie kuratorską notkę i wtedy zaczynamy dostrzegać, co tam się dzieje. Więc jest to jakiś taki sampling, miks bardzo wielu sposobów myślenia i metod pracy. Ja zresztą świadomie teraz mówię o samplingu i o miksie, bo muzyka w malarstwie Meretu to też istnieje jako taki bardzo ważny komponent. Ona sama mówi, tak jak znaki zachowują się ruchem, tak też wydają dźwięk. Jedne tupią, inne płyną albo kołyszą się na wietrze. Wiele maszeruje pionowo, w urywanym szyku staccato, lecz zawsze w jakimś rytmie. Ona mówi, że jest dzieckiem kultury hip-hopu, bo to jest to pokolenie, pierwsze pokolenie, które dorastało w rytmie nowego sposobu myślenia o muzyce, gdzie sampling, remix, cięcie, prawda, składanie to sposób myślenia o tworzeniu, który bardzo silnie też wpłynął na Meretu. Więc obraz jest tutaj takim miksem, ale również te takie dzieła, w których ona rysuje tym piórkiem kreślarskim, one przypominają zapis nutowy. Stały się inspiracją dla niejakiego Sama Shepherda, brytyjskiego muzyka elektronicznego, który znany jest jako Floating Point. On powiedział Meretu, że patrząc na jej takie dzieło Kongres z 2003 roku, że on widział partyturę i on wymyślił dzieło, album, cały album pod tytułem Promises, do którego zaprosił amerykańskiego jazzowego saksofonistę Pharoah Sandersa, ale również londyńską orkiestrę symfoniczną i w 2021 roku powstał ten album, a z tego projektu jeszcze powstał film, można chyba zobaczyć w sieci, ja pamiętam, że oglądałam, Promises się to nazywa, Through Congress, zrealizowany przez artystę filmowca z Los Angeles i jest to ciągły utwór muzyczny, ale i film, gdzie kamera przybliża się do obrazu i oddala i możemy bez pójścia do galerii poobcować ze sztuką Meretu.
Julie Meretu w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie na wystawie była dr Edyta Frelink. Bardzo ci dziękuję.
Dziękuję.
Do powiedzenia. Do powiedzenia. Do powiedzenia. Do powiedzenia.